Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Piłat powiedział do Jezusa: czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat mu odparł: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Może z miesiąc temu, kochani, miałem okazję odprawiać pierwszy raz mszę pod obrazem Ecce Homo świętego Alberta Chmielowskiego. Na pewno z rozmaitych obrazków znacie tą sylwetkę, bardzo ciemną sylwetkę człowieka, gdzie właściwie widać, fizycznie widać ból, krew, widać jakieś poniżenie. I taki obraz Chrystusa dzisiaj daje nam Kościół na uroczystość Chrystusa Króla. Nie daje nam Chrystusa w potrójnej koronie w tym momencie na pięknym tronie otoczonym przez anioły, tylko właśnie ten fragment Ewangelii daje nam po to, żebyśmy zobaczyli, co to znaczy, że Bóg króluje. I to jest dla każdego z nas wielka zagadka. I na początku warto sobie powiedzieć, że my na co dzień nie rozumiemy tej zagadki, a zrozumienie jej, na jakiej zasadzie Chrystus jest królem właśnie przechodząc przez poniżenie i śmierć, to jest zbawienie. Jeżeli ktoś znajduje odpowiedź na tą zagadkę, doświadcza w środku, w sobie, co to jest zbawienie. I to jest taka ciekawa rzecz, że potem znowu zapominamy na jakiś czas, bo tego jakby wrażenia w pamięci, tego się nie da trzymać cały czas. Może święci umieją, ja nie potrafię. I co jakiś czas muszę znowu się do tego zabrać, żeby mi to zaświeciło jakby w oczy i żebym znowu był zdumiony i uderzony, jak wielka jest Boża miłość. Właśnie ten moment, żeby rozpoznać w tym, który stoi przed Piłatem, w tym słabym, pobitym człowieku, żeby rozpoznać potęgę i żeby rozpoznać w nim mojego króla. Ta uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, została w Kościele wprowadzona w 1925 roku przez papieża Piusa XI i w czasie, kiedy było wrażenie, że jakby poprzez modernizm i tak dalej, jakby Bóg tracił panowanie, tracił kontrolę, że tak powiem, nad naszym światem, nad naszą cywilizacją i tak dalej, ta uroczystość zmierzała do podkreślenia prawdy, która była dawno. Tak jak mówiłem na początku o Eucharystii, po II wojnie światowej ona została jeszcze bardziej jakby podkreślona, jeszcze bardziej dowartościowana, bo kiedyś była w październiku i została nam dana jako zakończenie roku liturgicznego. Wydaje się, że to jest coś nowego w 2000-letniej historii Kościoła, ale tak naprawdę to jest coś bardzo starego, bo pierwsze jakby wyznanie wiary, pierwsze wyznanie, które świadczyło o tym, że ktoś jest chrześcijaninem, nie brzmiało tak, jak my je teraz odmawiamy, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i tak dalej, i tak dalej. Te wyznania wiary zostały sformułowane na późniejszych soborach, przeważnie w IV wieku. Działy się różne takie rzeczy, natomiast pierwszym wyznaniem wiary było krótkie stwierdzenie: Jezus jest Panem. Tak jak w liście do Filipian mamy to opisane, że Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Boga, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem i tak dalej. Mamy cały opisany ten proces schodzenia, przyjął postać sługi aż do śmierci krzyżowej. I mamy jakby od tego schodzenie jak najniżej w tą mękę, śmierć, poniżenie. Nagle mamy takie stwierdzenie, które jak na trampolinie znowu wybija ponad wszystko. Dlatego też Bóg dał mu wszelkie imię ponad wszelkie imię, aby wszystko, co żyje pod niebem, pod ziemią i tak dalej, każdy duch wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I to właśnie stwierdzenie Jezus Chrystus jest Panem, w nim zawierało się rzeczywiście wszystko to, w co chrześcijanie wierzyli. Można powiedzieć, że właśnie ten list do Filipian zawiera pewnego rodzaju streszczenie historii, która pozwala nam dochodzić do tego, dlaczego mówimy, że Chrystus jest Panem. Co to znaczy? Co to takiego jest? Przede wszystkim warto sobie powiedzieć, że człowiek wobec panowania Bożego, wobec tego, że Bóg jest Panem, od czasu grzechu pierworodnego przybiera takie dwie postawy, jako grzesznik. Jedna postawa to jest postawa buntu. To jest postawa syna marnotrawnego, to jest postawa każdego, kto się buntuje, bierze swoje zabawki i idzie na swoje podwórko, do swojej piaskownicy. Panie Boże, my teraz dobrze zgrzeszyliśmy pod drzewem, zabieramy się i schowamy się od Ciebie między drzewami ogrodu, prawda? Adam i Ewa między drzewami budują jakby swój świat, tak żeby Pan Bóg ich nie widział. To jest postawa buntu. Druga postawa to jest taka postawa, jaką miał między innymi starszy syn. Służymy Bogu, nie chcemy się zbuntować, boimy się, ale mamy takie poczucie, że my w tym wszystkim nie jesteśmy tak naprawdę wolni. Być może jakby Bóg znikł, jakby Boga nie było, to wreszcie, ktoś tak to może odbierać, wreszcie bym spokojnie zaczął oddychać. Wreszcie bym nic nie musiał. Co ciekawe, nawet jeżeli są ludzie, którzy deklarują, że nie wierzą w Boga, to oni często mają taką samą postawę co do własnego sumienia. Czasem zdarza się, że rozmawiam o moralności z ludźmi, którzy nie wierzą i oni też czasem mają taki przestrach: Boże, co ja zrobiłem? Przepraszam, Boga nie ma. Ale i tak to zostaje. Co ja zrobiłem? Co ja najlepszego zrobiłem? Głupotę zrobiłem. A potem za jakiś czas, jak tą głupotę chcę powtórzyć, chrześcijanin, no to jeszcze ma konflikt, bo no, może sobie wyobrażać, że to Bóg mu nie pozwala. A taki, co nie wierzy w Boga, no co mu nie pozwala? A i tak ma w sobie ten konflikt sumienia. Czy wierzymy w Boga, czy nie, mamy wobec zła, winy, czegoś, mamy to poczucie, że coś nas ogranicza. I w tą sytuację, kiedy człowiek jest odgrodzony, nie kocha Boga i nie jest w jedności albo jako buntownik, albo jako przerażone dziecko, które by chciało, ale nie może. I w związku z tym nie ma prawdziwej więzi z Bogiem, który jawi się jako źródło przede wszystkim ograniczeń, taki paluszek, który grozi człowiekowi. W tą sytuację Bóg postanawia jakby powiedzieć historię o sobie samym, na nowo. Już nie, że w słupie obłoku czy jako ogień przyjdzie, tylko postanawia przyjąć postać człowieka, i jako człowiek opowiedzieć pewną historię o sobie, pokazać, jaki jest Bóg, ale stając się człowiekiem na początku nierozpoznanym. Tak właśnie przychodzi do apostołów. To dobrze, jak sobie myślimy o Panu Jezusie, to dobrze jest myśleć zawsze, a co z tego wszystkiego odbierali, co rozumieli apostołowie, jak oni go widzieli. Dobrze jest na kartach Ewangelii wyobrażać sobie, co pomyśleli, co poczuli apostołowie, kiedy się dowiedzieli, jak wyglądała rozmowa Jezusa z Piłatem. Bardzo trudne to są dla nas zagadki, bo my przyzwyczailiśmy się przyjmować, a nie myśleć na ten temat, jeżeli chodzi o wiarę. Ale to jest bardzo taka dobra duchowo rzecz, wyobrażać sobie, jak to było. Więc przychodzi do nich i na początku oni, widząc Jego moc, zaczynają myśleć, tak, od początku rozpoznają w Nim Króla. To nie jest prawda, że uczniowie rozpoznali Króla w Panu Jezusie dopiero po Jego zmartwychwstaniu. Przecież w Ewangelii świętego Jana już na samym początku Natanael, na samym początku Ewangelii Natanael wyznaje przed innymi uczniami: Ty jesteś Królem Izraela. Ale oni mają Go jako Króla właśnie w takim znaczeniu, którego On nie chce. Oni widzą Jego cuda, oni widzą Jego moc, oni widzą, jak Pan Jezus rzeczywiście spełnia na sobie te wszystkie proroctwa, które odnosiły się do Mesjasza. No to jasne, no to do takiego Króla to się przykolegujemy, będziemy przy Nim stali, będziemy z Nim walczyć, będzie dobrze, razem z Nim pójdziemy na sam szczyt. Matka synów Zebedeusza mówi Panu Jezusowi, słuchaj, jak tam już będziesz rządził, nie, to jednego synka z prawej, drugiego z lewej jakoś się urządzą, prawda? Jezus nie chce od nich tego rodzaju w związku z Bogiem, tego rodzaju miłości. Widzą, jak się przemienia na górze Tabor przed nimi. Widzą jakąś zupełnie inną, nieludzką potęgę w Jezusie. Widzą po tym przemienieniu, jak dobrze już przestajemy leczyć tamtych wszystkich chorych, ich i tak tyle zostało, że to całe życie by chodzić, nie wyleczyć wszystkich. Przestajemy gadać do tych tłumów tam, w kierunku Jerozolimy zaczynamy iść. No w końcu, królewski pochód. I rzeczywiście wchodzimy do tej Jerozolimy, witają nas, jak pochód króla, ścielą przed nami płaszcze, machają palmami. Tak miało być. Nawet arcykapłani, nawet Wysoka Rada nie jest w stanie zapobiec temu, żeby nasz mistrz, jak król wkroczył do świątyni, tych kupców stamtąd powypędzał, nauczał, idziemy, pniemy się do władzy. I nagle wszystko się odwraca. I nagle ten, który miał mieć ogromną moc, okazuje się, że on nie krzyknął do tłumów, no ratujcie mnie, zróbcie coś teraz, albo robimy rewolucję, dawaj na Piłata, przeciw niemu wypędzamy. On to wszystko przyjmuje. On wchodzi w tą sytuację i dopiero kiedy oni sami zaczną głosić Jego słowo, przekonają się, że gdyby On był królem, który idzie od zwycięstwa do zwycięstwa i jest coraz potężniejszy, to w nich nie byłoby tej siły, którą oni mają, wiedząc, że idą za królem, który przeszedł przez śmierć. Nie byłoby w nich i w ich uczniach i w uczniach uczniów i przez 2000 lat do nas, w tych, którzy pokochali Jezusa i odkryli Go jako króla, bez tej Jego śmierci, bez tego, jak stanął przed Piłatem, nie byłoby w chrześcijanach tyle siły, żeby znosić przeciwności, żeby iść z miłością do tych, którzy ich prześladują, żeby poświęcić swoje życie dla innych. Nie byłoby w nas, w chrześcijanach, ja nie mówię o jakiejś konkretnej osobie, ale nie byłoby tej, nie byłoby otwartych w naszych głowach tej możliwości, że można już żyć nie dla siebie, jak mówi święty Paweł, ale dla Chrystusa. Mówi, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Bo rzeczywiście ja nie dałbym rady przejść przez te wszystkie przeciwności. Nie dałbym rady przyjąć tych zniewach. Nie dałbym rady tak walczyć o sprawiedliwość, jak mogę. On, nasz Król, przeszedł to wszystko przed nami, żebyśmy my mogli iść przez wszelkie przeciwności. Niezwykła jest ta Jego miłość. Dzisiaj, kiedy my po 2000 lat chcemy odkrywać Go nie jako prawodawcę, nie jako kogoś, kto czegokolwiek zabrania, kto każe chodzić do kościoła, tylko jako kogoś, za kim będziemy mogli iść i nie ugniemy się przy naszych przeciwnościach losu, nie odpadniemy od nadziei, nie zaprzemy się miłości ani wiary. Kiedy chcemy wejść na tą samą drogę, którą kroczyli uczniowie, włączyć się w tą samą historię, On nas zaprasza do tego. Bardzo ładnie pewną rzecz z tego wyjaśnia dzisiaj list episkopatu. List episkopatu na właśnie na uroczystość o królowaniu Jezusa Chrystusa. To jest, że tak powiem, ekstrakt stężony z tego listu. Ten list jest znacznie dłuższy. Myśmy zrobili taki tylko wyciąg, ale myślę, że bardzo ważną rzecz to porusza. Pozwólcie, że to przeczytam. Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie Królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka na świecie. Oznacza, jak usłyszymy w dzisiejszej prefacji, wieczne i powszechne Królestwo, Królestwo prawdy, pokoju, życia, Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości i miłości. Trudno się dziwić, że marzy nam się realizacja takiego Królestwa w świecie. Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzję, wręcz szkodliwą dla rozumienia i urzeczywistnienia chrystusowego zbawienia w świecie. Przede wszystkim Królestwo Jezusa już się realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w Nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski Królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy tak jak Jezus, służąc Bogu i ludziom. Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem z perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej, posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami. Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji. Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie Mu swego życia. Gdy dokonamy tego w naszych domach, w naszych parafiach, zmieni się oblicze naszej ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może być uznanie królowania Jezusa przez umiłowanie Jego Najświętszego Serca. Początkiem tej drogi niech będzie odnowienie dziś we wszystkich świątyniach aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Na realizację tej drogi w codzienności udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Ten akt odmówimy przed błogosławieństwem. Natomiast teraz zapraszam Was do mówiłem o tej historii Pana Jezusa, którą kiedy zaczynamy rozumieć, kiedy zaczynamy czytać w całości Ewangelię, kiedy zadajemy sobie pytanie, gdzie w danym fragmencie Ewangelii widzę miłość? Może nie widzę, ale w każdym fragmencie Ewangelii kryje się miłość, którą rozważając Pismo Święte, która może zacząć świecić z tego tekstu, która może gdzieś tam mnie przeniknąć. Chciałem was zaprosić do bardzo szczególnej formy obecności tej historii wśród nas. Liturgia eucharystyczna, którą za chwilę rozpoczniemy, to nie jest liturgia przede wszystkim, w której substancję chleba zamieniamy w substancję ciała Chrystusa. To jest liturgia, w której chleb staje się całą historią Jezusa Chrystusa. W tej hostii, którą Pan zakonsekruje, którą będziemy łamać, którą będziemy spożywać, w tej hostii jest cała ta historia. Pragnijcie przyjąć w siebie tą historię, zrozumieć ją jak najbardziej, tak żeby stać się częścią tej historii ludzi, którzy poszli za swoim królem nie dlatego, że musieli, ale z miłości. Amen.